Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w deszczowy poniedziałkowy poranek. Dziś rozmawiamy z szefem wielkopolskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, z Witoldem Czarneckim. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mówiliśmy przed chwilą o innym pośle, stąd mi się tak zasuflowało imię Zbigniew, no ale to na inną rozmowę. Panie pośle, zacznę od pańskiego regionu, który pan reprezentuje, od Konina. To jest taki nasz Śląsk i analogicznie do sytuacji w kraju, na Górnym Śląsku w kopalniach jest w tej chwili największa, no taka, taki ośrodek zakażeń, jeżeli chodzi o koronawirusa.
I to centrum,
no tak by można to określić dokładnie, precyzyjnie mówiąc. Nie słychać, żeby coś takiego miało miejsce w okręgu konińskim, a przecież u was też są górnicy.
No tak, ale też nie słychać, że słychać natomiast to, że w naszym okręgu, w okręgu konińskim jest najmniej zachorowań, bo przecież jest powiat jeden, kolski, gdzie w ogóle nikt nie jest chory, turecki to mają na kilku chorych, czy bo ten obszar jest wyłączony gorzej z południową Wielkopolską, ale
no tak,
północna
Kemp,
Wielkopolska,
no.
Wschodnia Wielkopolska to
no właśnie,
nie,
no, ale
tak
pan
się stało akurat, jednak to jest inny rodzaj, tam jest tamte kopalnie odkrywkowe, i tamte kopalnie
zamknięte, podziemne.
Zamknięte, no podziemne. To jednak jest inny rodzaj kopalni niż kopalnie odkrywkowe. Tutaj są większe odległości, ludzie się tak nie skupiają. Myślę, że jednak to jest specyfika. Nie mamy też innych zakażeń w innych kopalniach węgla brunatnego. Czyli te zagrożenia poważne istnieje w kopalniach węgla kamiennego
zamkniętych, podziemnych.
Jednak jest inny, to inny rodzaj kopalni. No i cieszymy się, że się do tego nie doszło. Myślę, że dlatego, że się jednak te zakłady stosują do zaleceń.
No tak, z tego możemy się cieszyć, natomiast pewnie no, cieszyć się z prognoz, jeżeli chodzi o wskaźnik bezrobocia, bo wiadomo, że w Wielkopolsce i tak, no to właśnie okręg koniński był najbardziej zagrożony bezrobociem. Niedawno stopa bezrobocia wynosiła 5,3%, ale już mamy informację, podawał w weekend portal manaj.pl, że elektrownia Pątnów Adamów planuje zwolnienia grupowe. No, na pewno jest to częściowo związane z koronawirusem. Wzrośnie bezrobocie u was.
No nie przypuszczam, że to ma jakikolwiek związek z koronawirusem. Myślę, że jednak związek to ma poważny z działaniami, które powołała kiedyś Platforma Obywatelska i PSL, rząd, który oddał kopalnię w ręce prywatnego przedsiębiorca.
Prywatny przedsiębiorca Zbigniew Solorz, dokładnie mówiąc, nazywając po imieniu.
To jest prawdziwy biznesmen i on po prostu się kieruje tylko i wyłącznie racjami
ekonomicznymi.
Ekonomicznymi, stąd taka sytuacja. My przewidywaliśmy, że będzie bardzo źle, jak się skończy. Nie zarzucam mu dobrej woli, on ma prawo jako biznesmen tak działać. Natomiast politycy mają obowiązek dbać o interesy ogółu i nie powinni oddawać w ręce pana Solorza tej kopalni. Dzisiaj próba, z mojej strony, próba nawiązania kontaktu z panem Solorzem czy z władzami kopalni, żeby ustalić, wiedzieć, czego dążą. Ja bym zrobił wszystko, żeby tylko te strategie realizować. No po prostu się zakończyło niepowodzeniem, bo ona własne strategie nie chce mówić, jakie są jego zamiary. No, trudno
Dobrze, panie pośle,
naprawdę zamiary premiera pana Solorza.
Biznes,
martwi mnie to.
Tak, biznes biznesem. Oczywiście trudno się nie martwić, jeżeli według prognoz 237 pracowników ma stracić pracę.
Ja powiedziałem o tym, deklarowałem prezesowi spółki również, że jeżeli potrzeba pomocy ze strony państwa, to my na pewno taką pomoc, nie patrząc na to, czy to jest prywatna spółka, czy państwowa, to my jesteśmy zainteresowani rozwojem tego regionu.
Chodzi o pieniądze na uratowanie miejsc pracy?
No tylko my nie wiemy, czego pan Solorz chce. Bo tu nie ma współpracy. Nieraz współpraca między przedsiębiorcami a rządem.
Ale tak czy owak, panie pośle.
Nie ma wrogości, tylko szkoda, że nie ma współpracy.
Ale ekonomią, ale mimo wszystko trudno nie zgodzić się z tym, że pandemia koronawirusa wpłynęła na ekonomię. I to także będzie miało wpływ nie tylko na Pątnów Adamów, ale w ogóle na cały region koniński.
Co do tego, że generalnie można powiedzieć, oczywiście, że koronawirus na wszystko, bo to mówimy też, świat nie będzie nikt taki sam, jak przed koronawirusem, bo tak zmieni rzeczywistość. Natomiast jeżeli chodzi o tą specyfikę subregionu naszego konińskiego, to jednak zdecydowało o tym to zdarzenie sprzedaży oddania kopalni panu Solorzowi. Mhm. To jest decydujące o przyszłości, jeżeli chodzi o ten sektor. A oczywiście, a jeżeli chodzi o resztę koronawirusa na bezrobocie, to będzie to porównywalne i podobne jak w innych częściach kraju. Oczywiście to będzie zawsze niekorzystne, bo koronawirus nie, z wyjątkiem może niektórych specyficznych gałęzi przemysłu, producentów trumien czy coś takiego, to może akurat...
W deszczowy dzień pozwala sobie pan na bardzo czarne dowcipy, panie pośle.
No, ale to nie dotyczyło, bo producenci trumien w Polsce, mam takiego producenta, słyszałem o tym, też właśnie zrobił dobry biznes, nie dlatego, że trumny w Polsce sprzedał, tylko on je eksportował, był moment wzrostu, bardzo potężnego wzrostu do Włoch. Mhm. Na tym zrobił dobry biznes, no to jest smutny.
No smutne, no ale ktoś musi to robić, prawda?
Ktoś musi to robić,
panie pośle.
Ale mam nadzieję, że dojdzie kiedyś do takiej współpracy między panem właścicielem spółki a PAK-u a rządem, że znajdzie się jakieś rozwiązanie.
Na kolejne rozmowy wybiera? Dopuka się pan do Zygmunta Solorza?
Rozmawiam z prezesem spółki. Rozmawialiśmy z prezesem spółki i myślę, przedstawiłem mu też takie stanowisko, jak teraz w radio, że my po prostu sobie na pracę na współpracę, to tam współpracy nie widać, bo po prostu my nie wiemy, czego pan Solorz chce. Mhm. Na pewno jedno, to co obiecywało tą dobrą, piękna wizja przyszłości tego regionu, prezentowana przez pana posła Tomasza Nowaka, że czeka nas bardzo dobra przyszłość, że to będą inwestycje. W zasadzie nie mamy się prawie o co martwić, będzie dobrze, a będzie jeszcze lepiej, no okazało się fikcją, bo my przewidywaliśmy, że będzie źle i niestety jest źle.
Panie pośle, stawiam kropkę w tym temacie, zapytam o coś innego. Pan jest umysł ścisły, pan bardzo lubi zresztą matematykę, wszelkie statystyki. No to zapytam pana o te wyliczenia, które w weekend przedstawił poseł Porozumienia, Andrzej Sośnierz. Jego zdaniem rządowe statystyki zakażeń koronawirusem są mocno zaniżone. On uważa, że tych zakażeń w Polsce jest de facto 150 tysięcy i podaje konkretne analizy.
Wie pan... Tylko konkretne analizy powinny opierać się na faktach, a fakty są następujące. Jeżeli on dysponował takimi faktami, ja te liczby badam, codziennie poświęcam co najmniej godzinę na analizę faktów, oczywiście nie dotyczy tylko Polski, ale Europy i świata.
To są ciekawe statystyki.
I Europy i świata, życie można powiedzieć, że są bardzo interesujące wnioski, na przykład, że Singapur, to ma znacznie większą ilość zakażeń niż Polska, ma niesamowicie małą umieralność. Stąd moim zdaniem istnieje podejrzenie, że tam jest jednak ten wirus jakiś zmutowany, bo nieprawdopodobnie mała umieralność, podczas gdy na przykład w Polsce i w Niemczech ta umieralność...
Czyli mówiąc językiem kolokwialnym, nie sieje tak bardzo jak w Europie. Tak. Koronawirus.
Tam jest inaczej, bo to jest nieprawdopodobne, tam jest na poziomie promila, a u nas jest nawet niepełnego promila, natomiast u nas w Polsce, w Niemczech jest to 4,6 w przypadku... Niemiec 4,7 w środku Polski procent w stosunku do zakażonych. Mhm. I gdyby było prawdą jest to, co mówił pan Sośnierz, ja dyskutowałem o tym wczoraj z synem, który jest specjalistą, ale specjalistą neurologią. No i sobie też o tym mówię, ja powiedziałem krótko, to jest po prostu osioł. To ja tak powiedziałem. U mnie by egzaminu żadnego nie było, bo musisz mieć jakieś fakty, żeby się na czymś konkretnym oparł.
No on podaje porównanie śmiertelności na Zachodzie i u nas, które w krajach europejskich wynosi około 1%, a w Polsce mamy 900 zmarłych, no to co najmniej musi być zakażonych 90 tysięcy osób.
Ja nie wiem, jak on rozumuje. W każdym razie u mnie by na pewno egzaminu nie zdał. Bo to jest po prostu nieprawdopodobne, jak można być tak przewrotnym. I tak głupim. Wie pan, bo ja nad tymi liczbami siedzę. Porównaj uczciwie. Patrzę, jak wpływają wnioski. Patrzę, ilu zakażonych, ilu jest aktywnych. I poświęcam temu trochę czasu. Jak słyszę, jak ktoś mówi takie bzdury, to mówię, to jest płaskoziemiec. Są w Polsce takie grupy płaskoziemców. I ci ludzie są absolutnie przekonani, wierzą w to głęboko, że Ziemia jest płaska. I żadne argumenty do nich nie trafią, żeby ich przekonać, że Ziemia tak nie jest płaska.
Panie pośle, a jak się ma ta niższa śmiertelność w ogóle w krajach Europy Wschodniej? Nie, ona jest zastanawiająca.
Ale jeśli pan mówi śmiertelność jest zastanawiająca. Najwyższa śmiertelność w Europie to w Belgii. Mhm. W Belgii na milion mieszkańców umarło 800.
No tak.
W Hiszpanii 615, u Niemców 100, w Polsce 26. To w tu mamy wyższą śmiertelność? Aktywnych zakażonych w Polsce dwa razy mniej niż w Niemczech. Aktywnych, bo wiele się mówiło, że 10 tysięcy. jestem tak trochę zdenerwowany, bo nieprawdopodobnie mówię, nie można wnioskować z kimś, kto nie przyjmuje faktów do wiadomości.
Tak, ale, panie pośle, ale jedna rzecz na liczbach, bo no. W krajach Europy Wschodniej ta śmiertelność jest zdecydowanie niższa niż na Zachodzie. Ale tam, z czego się to bierze?
No proszę pana, to już panu mówię, tak, zbierze się to stąd, że tam się ten proces choroby jeszcze nie zakończył. Niemcy przez bardzo długi czas, mając ponad 100 tysięcy zakażonych, mieli śmiertelność na poziomie przy 100 tysiącach zakażonych.
Niską, tak, to prawda.
A dzisiaj mają 4,5. Dlaczego? Bo proces umierania w stosunku do zakażenia jest przesunięty w czasie.
To nie Czyli jest, u nas też to nastąpi.
Zakażony, umiera, że ktoś jest zakażony, umrze w ciągu tam krótkiego czasu. Bo jeżeli państwo ma sprawną służbę zdrowia, to ten proces umierania się przeciąga długo, bo ludzi jesteś w stanie podtrzymywać na zdrowiu długo, natomiast jeżeli ty jesteś zaskoczony, taki proces zaskoczenia nastąpił we Włoszech i dlatego tam mamy taką nieraność. Dlatego po prostu nie ma sytuacji jak w Hiszpanii czy we Włoszech. Dlatego, że my podjęliśmy właściwe zadania. Kiedyśmy mały procent zachorowań, podjęliśmy stosowne kroki.
Bardzo, bardzo krótko, bo nasz czas dobiega końca. To jeszcze o liczbach chwilę. Notowania prezydenta Andrzeja Dudy spadają. Patrzę na takie zestawienie 7-8 ostatnich sondaży, tych z udziałem zdecydowanych wyborców. Marcin Paladę, socjolog, takie zestawienia przedstawia. Tak. Wynika z nich, że Andrzej Duda stracił około 10-11% w ciągu miesiąca w sondażach. Średnio, uśredniam.
Można by to
martwi się pan tym?
No, oczywiście, że się martwi, bo jestem przekonany, że prezydent Andrzeja Dudy Polsce i Polakom była bardzo potrzebna. Mamy przypadek pana Trzaskowskiego, on zmienił sytuację. Jeżeli wielka grupa polityczna, wielka partia polityczna, jak jest Platforma Obywatelska, ma kandydata beznadziejnego, to ten kandydat, który, no to ci zagubieni wyborcy nie wiedzą, na kogo głosować, bo wtedy nie głosują na panią Kidawę-Błońską, bo jednak nie chcą się kompromitować. A teraz dostali alternatywę do wyboru przedsiębiorczego, młodego, według nich dobrze przyjmującego kandydata, no to na niego głosują. Czyli teraz mają wybór, a poprzednio tego wyboru nie mieli.
No to tym bardziej lampki wam się powinny zapalić w tej chwili, bo to już jest...
No proszę pana, ale też lampki się oczywiście zapaliły, bo przecież ta kampania wyborcza była nastawiona, na to liczyliśmy. I ten proces nie został zakończony tak jak powinien się zakończyć, czyli nie doszło do wyborów w terminie konstytucyjnym 10 maja, bo nie udało się tego tak przeprowadzić, tych wyborów, no bo chcieliśmy bardzo 10 maja, ale jednak Senat, który ma potężną wagę, potrafił tą inicjatywę zablokować, no i dlatego te wybory się przesunęły.
I gra zaczyna się od nowa tak naprawdę.
I teraz zaczyna się od nowa i trzeba powiedzieć tak, że jeżeli ktoś planuje kampanię wyborczą na 10 maja i ten termin minął, no to teraz musi wszystko zrezygnować, bo teraz mamy nową sytuację polityczną.
I zobaczymy pewnie w tym tygodniu być może poznamy już termin wyborów prezydenckich. Prawdopodobnie jednak 28 czerwca, prawda?
No ale tego nie wiemy, bo widać, że Senat zapowiadał, że widać, że nie chce rozpocząć praw nad ustawą, bo gdyby chciał, to już by pracował. A mamy dzisiaj poniedziałek, zapowiedzi są we wtorek, być może w czwartek.
Zobaczymy, jak to będzie. Musimy kończyć. Dobrego dnia życzę. Mam nadzieję, że w Koninie nie pada, albo przynajmniej nie będzie padało. W Poznaniu zapowiada się na deszczowy dzień.
Chociaż wie pan, ja myślę, że ja mam nadzieję, że w Polsce będzie padało, bo stan wód w Polsce jest tak niski.
A to jest szczególnie w Wielkopolsce, to prawda. To jest prawda. No to niech pada.
Jeziora jednak ta
linia na to się umówmy.
Niech lepiej pada.
Poseł Witold Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się. Do
dobrego
widzenia.
Dnia.
Dzięki.